Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Dzisiejsze kazanie Karola będzie oparte na fragmencie z Księgi Rodzaju, drugi rozdział od 5 wersetu. Ale na polach nie pojawił się jeszcze żaden krzew, ani nie wyrosło żadne zioło, ponieważ Pan Bóg wciąż nie zrzeszał ziemi deszczem, ani nie było człowieka, który uprawiałby rolę. Tylko mgła podnosiła się wówczas z ziemi i nawilżała całą jej powierzchnię. Wtedy to Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka. Tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą. A Pan Bóg zasadził ogród na wschodzie, w Edenie, i tam umieścił człowieka, którego ukształtował. Pan Bóg sprawił też, że wyrosły na ziemi najróżniejsze drzewa, piękne z wyglądu, rodzące wspaniałe owoce, w tym drzewo życia w środku ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu wypływała także rzeka. Nawadniała ona sam ogród i dalej rozdzielała się na cztery odnogi. Pierwsza odnoga nosiła nazwę Piszon. Opływała ona cały kraj Hawila. Słynął on ze złota, bardzo czystego, jak również z żywicy oraz kamieni onyksu. Druga rzeka nosiła nazwę Gihon i opływała całą ziemię Kusz. Trzecia rzeka nazywała się Tygrys. Płynęła ona na wschód od Asyrii, a czwarta rzeka to Eufrat. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, tak aby człowiek uprawiał go i doglądał. Pan Bóg przykazał też człowiekowi: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. I to jest słowo Boga.
Co pojawia się w twojej głowie, kiedy widzisz billboard z cudownym, słonecznym, wakacyjnym rajem, z takim złocistym piaskiem, niebieskim oceanem, człowiekiem stojącym z zimnym trunkiem w ręku i wokół niego bawiących się dzieci, gdzie wszyscy są uśmiechnięci, a ty wracasz zmęczony z pracy. Pewnie myślisz, co ja tutaj robię jeszcze? Dlaczego nie jestem tam? Kiedyś przyjeżdżałem pociągiem przez taką piękną wioskę alpejską. Piękna góra, ogromna, taki uroczy wodospad, wspaniałe miasteczko. I tak w razie czego wszedłem na Google i z zapytaniem, czy czasem nie pojawi się tu jakiś, albo obecnie nie jest jakiś mały ewangeliczny kościółek, który przy okazji szuka pastora. Zmierzam do tego, że każdy z nas tęskni za światem z okładki. Każdy z nas tęskni za lepszym światem, za lepszym miejscem, którego jednocześnie nie jesteśmy w stanie stworzyć. Jesteśmy w stanie tylko jakby do niego uciec. Jesteśmy w trakcie serii Nasza Historia z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, która opowiada no właśnie naszą historię początku. I powiedzieliśmy sobie już o tym, że nasz początek jest w Bogu, Bogu początku. Powiedzieliśmy o tym, jaki Bóg nas stworzył. Również powiedzieliśmy o tym, jak Bóg nas stworzył. A dzisiejszy fragment odpowiada na pytanie, do jakiego świata Bóg nas stworzył. I w dzisiejszym fragmencie okazuje się, że nasze pragnienie świata z okładki wcale nie jest nieuzasadnione, ponieważ zostaliśmy stworzeni do takiego świata. My pochodzimy z takiego świata. Zostaliśmy uformowani w Edenie. Słowo Eden oznacza przyjemność, a czasownik słowa Eden to Adan i oznacza rozkoszować się. To znaczy, że Pan Bóg nie tylko stworzył człowieka i go zostawił, ale Pan Bóg stworzył człowieka w ogrodzie przyjemności i rozkoszy. Pan Bóg stworzył człowieka w ogrodzie, który jest synonimem szczęścia, radości, przyjemności i rozkoszy. Czytamy, że była tam piękna kraina, gdzie Bóg sprawił, że z ziemi wyrosło mnóstwo różnorodnych drzew, wszystkie przyjemne dla oka i rosły na nich wspaniałe owoce. Z tych kilku słów możemy przeczytać, że nie tylko to miejsce było miejscem, gdzie nie było żadnych braków, ale rosło tam wspaniałe jedzenie, które było wyjątkowe dla naszych kubków smakowych. Każde zerwanie jednego owocu było jak wyjście do najlepszej restauracji. I to bez gotowania. Prawdopodobnie. Czytamy, że ogród ten był pełen złota, szlachetnych kamieni, drzewa. Nie brakowało tam niczego. Było pięknie i bogato. Bóg nie tylko stworzył człowieka, ale postawił go w ogrodzie przyjemności, rozkoszy, pełnej satysfakcji. I to nie po okresie adaptacji, ale od pierwszej minuty. Od pierwszej sekundy. I teraz możesz zobaczyć, dlaczego nasze pragnienie świata z okładki wcale nie jest nieuzasadnione. My zostaliśmy stworzeni do takiego świata i tak naprawdę każda reklama świata z okładki stymuluje nas, ponieważ pobudza nas do tęsknoty. Do tęsknoty za światem, do którego zostaliśmy stworzeni. Fascynujące jest to, że autor daje nam lokalizację tego ogrodu. Czytamy, że przepływa tam rzeka, która ma 4 odnogi i które mają swoje nazwy. Piszon, Gihon, Tygrys i Eufrat. Autor daje nam historyczne miejsca, takie jak Kusz, Asyria, Hawila i robi to dlatego, abyśmy mogli sobie to miejsce wyobrazić. Abyśmy mogli zrozumieć, że to miejsce jest prawdziwe. My dzisiaj, dlatego że tysiące lat później topografia tego miejsca została zmieniona, ale tamci ludzie, pierwsi ludzie, którzy otrzymali tą księgę, którzy usłyszeli tą księgę, mogli wyobrazić sobie to miejsce na prawdziwej mapie i mogli zrozumieć samego siebie i swoją tęsknotę. Mogli zrozumieć, że ich tęsknota czegoś pięknego, czegoś poza tego świata wynika z tego, że zostaliśmy stworzeni do innego świata. Świata raju, szczęścia, rozkoszy. Co uczy nas czegoś niesamowicie ważnego. Pewnej prawdy, która ma, tak jak moneta, dwie strony i musimy przyjąć tą prawdę z tymi obojga stronami. Pierwsza strona mówi nam, tej prawdy mówi nam to, że nie jest nic złego w pragnieniu szczęścia, przyjemności i radości. Wręcz przeciwnie, zostaliśmy stworzeni do rozkoszy, do szczęścia. Dlaczego pragniemy pięknego domu z ogrodem, ze spokojem, z uśmiechniętą rodziną? Dlaczego pragniemy dóbr materialnych? Dlaczego pragniemy wygodnego samochodu, który jest przyjemny do jazdy? Dlaczego pragniemy bezpieczeństwa finansowego? Dlaczego pragniemy zdolności do kupna tego, co chcemy wtedy, kiedy chcemy? Ponieważ zostaliśmy stworzeni do raju. I pragnienie piękna i satysfakcji w życiu samo w sobie nie jest niczym złym. Jest to pragnienie, które jest wszczepione w naszą duszę. Ale to jest tylko połowa prawdy. Drugą połową prawdy jest to, że nie jesteśmy już w Edenie. O, Karol, ale dzięki, że nam powiedziałeś. Nie jesteśmy już w Edenie, a powiedziałem to dlatego, ponieważ często o tym zapominamy. Ponieważ często, kiedy widzimy billboard, kiedy oglądamy reklamę, to wierzymy, że ta reklama jest w stanie przynieść i dać nam to, co obiecuje, a wcale tak nie jest. Dlatego, że nie jesteśmy już w Edenie. Dlatego wszystkie rzeczy, które obiecują nam długotrwałą satysfakcję, przyjemność, szczęście, spokój, nigdy tego nie dowożą. To nie jest tak, że nasze serca pragną za dużo. Ale jest tak, że nasze serca pragną otrzymać to ze złego miejsca i w złym miejscu. Nasze serca pragną dobra i przyjemności tak, jakbyśmy dalej żyli w Edenie, ale nie jesteśmy już w Edenie. Widzisz tą różnicę? Poznanie naszej historii jest uwalniające, ponieważ z jednej strony mówi nam, że to pragnienie posiadania, pragnienie przyjemności i szczęścia jest dobre, dlatego że Bóg jest dobry, Bóg jest troskliwy, Bóg jest zainteresowany naszym szczęściem i radością, ale również poznanie naszej historii uwalnia mnie od złudzenia, że te rzeczy rzeczywiście są w stanie dowieść tego, co obiecują tutaj po tej stronie wieczności. One nigdy nie dowożą. One raczej wskazują na świat, który utraciliśmy. Nie ma nic złego w zjedzeniu obiadu w dobrej restauracji. Nie ma nic złego w wylocie na wakacje w tropikalne miejsca, kupnie nowego domu, dobrego samochodu, w posiadaniu luksusowego letniego domku, ale jednocześnie musisz wiedzieć, że wszystkie te rzeczy nie zbudują tutaj raju, które obiecują. One raczej wskazują na pragnienie znalezienia się w innym świecie, do którego zostaliśmy stworzeni. I jeśli nie będziesz tego wiedział, jeśli uwierzysz, że te rzeczy dadzą ci szczęście i spełnienie, że posiadanie tych rzeczy zbudują ci Eden, to możesz zmarnować swoje życie. To możesz zmarnować swoje życie. Możesz uzależnić się od zbierania, od kupywania ciągle nowych rzeczy. Możesz stać się bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, łakomym i samolubnym, ponieważ zaufałeś czemuś, co nigdy nie jest w stanie dowieść. Ale widzimy, że Bóg nie tylko dał człowiekowi raj, ale również dał człowiekowi powołanie. Powołanie do pracy. Czytamy, Pan Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. Widzimy tutaj, że praca nigdy nie była przekleństwem. Praca, sama praca nigdy nie była wynikiem grzechu. Wręcz przeciwnie, praca była przejawem Bożego daru, Bożego dobra. W dodatku w Edenie praca była tylko i wyłącznie przyjemnością. Dla nas przyjemność to wyjazd na wakacje, to podwyżka, to awans. Ale kiedy Pan Bóg stworzył Adama, dał mu pracę, która była częścią ogrodu szczęścia, przyjemności i radości. To znaczy, że praca sama w sobie jest darem. Moglibyśmy pomyśleć, że skoro Bóg stworzył ogród i Bóg sprawił, że ogród urósł, to teraz Adam usiądzie na hamaku i będzie pił kokosy, nie wiem, albo cokolwiek tam jeszcze rosło. Ale okazuje się, ktoś coś powiedział, ale nie usłyszałem, ale okazuje się, że Pan Bóg powołał Adama do pracy. Pan Bóg powołał Adama do współpracy. Praca Adama była przedłużeniem Bożej ręki. Praca Adama była powołaniem. To znaczy, że uczymy się tutaj, że praca ma niesamowitą godność. Praca jest powołaniem, jest przedłużeniem Bożej ręki. Praca ma godność samą w sobie. I Bóg mówi, uprawiaj i doglądaj. To znaczy, że praca ma zasadniczo dwa cele. Uprawiać oznacza, że celem Adama było uczynienie ogrodu jeszcze lepszym miejscem, aby mógł się rozrastać i aby mógł rosnąć według swojego potencjału i być błogosławieństwem dla innych. Praca dla każdego z nas jest powołaniem, kiedy czyni ten świat choćby odrobinę lepszym dla innych. Kiedy my myślimy o powołaniu, to myślimy, muszę zostawić swoją pracę i pojechać na misję, albo zatrudnić się w kościele, wtedy będę żył według powołania. Z Bożej perspektywy, kiedy to robisz, to zmieniasz powołania na powołanie. Zmieniasz pracę na pracę. Ponieważ każda praca jest powołaniem, kiedy czyni coś dobrego dla innych ludzi. Kiedy czyni ten świat odrobinę lepszym, bez względu na to, jak duży jest twój wkład w to, że świat staje się lepszym. Czy sprzedajesz bułki na śniadanie, czy przybijasz pieczątki na poczcie, żeby list mógł dojść do odpowiedniego adresata, czy też budujesz kosmodrom i lecisz na Marsa, żeby przywieźć metale ziem rzadkich i budować lepsze lodówki. Bez względu na to, jak duży jest twój wkład w to, aby czynić świat lepszym, twoja praca jest powołaniem. Tak więc uprawiać, rozwijać. Ale drugi cel to doglądać. Co ma więcej wspólnego nie z samym wynikiem pracy, ale ochroną. Adam miał na celu doglądać ogrodu, aby go chronić i aby człowiek w nim kwitnął tak samo, jak kwitnie ogród. To jest drugi cel pracy. Aby człowiek mógł kwitnąć w tym ogrodzie tak samo, jak kwitnie ogród. To oznacza ochronę. To oznacza, że praca jest sposobem na odpowiedzenie na potrzeby człowieka. Że praca jest sposobem na troszczenie się o innych ludzi. O mnie samego, o moich najbliższych, o tych, o których mogę się troszczyć. Praca jest powołaniem, który rozwija, to znaczy czyni ten świat lepszym i ochrania, czyli zaspokaja potrzeby. I oczywiście prawdą jest, że żyjemy dzisiaj w upadłym świecie, co sprawia, że praca nie zawsze jest tak satysfakcjonująca, jak byłaby w Edenie, albo nigdy nie jest aż tak bardzo satysfakcjonująca, jak byłaby w Edenie, ale to wcale nie zmienia godności pracy i celu pracy, którą Pan Bóg ustanowił. Dlatego powinniśmy zadać sobie kilka pytań, jeśli chodzi o naszą pracę. Na przykład, w jaki sposób szukamy pracy? Nasza kultura mówi nam, że żeby znaleźć pracę, to najlepiej wybierz pracę, która jest najbardziej ceniona przez ludzi, daje ci najwyższą ilość godności w oczach innych ludzi, najlepszą wypłatę i wynosi twoją rodzinę ponad innych. Ale według Bożego planu stworzenia, pytanie, które powinieneś sobie zadać, szukając pracy, jest: w czym jestem dobry i jak mogę uczynić z tego świata odrobinę lepsze miejsce? Jak mogę swoimi rękami, swoimi zdolnościami uczynić ten świat odrobinę lepszy dla innych? I wtedy żyjesz nie ze względu na to, co myślą inni ludzie i co myślą i jak cię szanują, ale traktujesz pracę jako powołanie. I nawet jeśli twoja praca nie przynosi w oczach innych ludzi aż tyle godności i pieniędzy, to pracujesz w oczach, dla oczu, dziękuję, Boga. Twoja praca jest powołaniem i pracujesz dla Niego. I On daje ci godność. Drugim pytaniem, które powinniśmy się kierować, to troska o innych. Twoja praca powinna zapewniać bezpieczeństwo, a nie prowadzić do zaniedbywania twojej rodziny. Ponieważ celem pracy jest ochrona. Praca powinna zapewniać ochronę, a nie prowadzić do zapracowywania się na śmierć. Pewien znany brytyjski teolog, który umarł przed 30, na łożu swojej śmierci, powiedział: Bóg dał mi Ewangelię, Bóg dał mi konia. Ja troszczyłem się o Ewangelię, a zabiłem konia. Tym koniem było jego życie. Praca, tym bardziej, kiedy widzimy jej owoce, może stać się naszym bożkiem. A kiedy praca staje się bożkiem, zaczyna być okropnym tyranem. Kiedy praca staje się nie narzędziem troski, ale celem samym w sobie, przestaje być powołaniem. Staje się bałwochwalstwem. Przestaje być drogą do troski o rodzinę, o potrzeby własnej, najbliższych. Przestaje być przedłużeniem Bożej ręki w tym świecie, a ty stajesz się niewolnikiem. Ktoś kiedyś powiedział: praca jest dobrym sługą, ale okropnym panem. Praca jest dobrym sługą, ale okropnym panem. Tak więc Bóg dał człowiekowi nie tylko raj, nie tylko powołanie, jakim jest praca, do takiego świata Bóg nas stworzył, ale przede wszystkim Pan Bóg dał nam siebie samego. Niejednokrotnie wielu z was słyszało, że Bóg stworzył nas do relacji. I kiedy słyszymy to słowo: Bóg stworzył nas do relacji, to myślimy sobie: no tak, dlatego przychodzę do kościoła i śpiewam pieśni uwielbienia. No mam jakąś relację z Bogiem, czasem się modlę, przynajmniej przed jedzeniem. Ale ten obraz nie oddaje absolutnie tego, do jakiej relacji, do jak intymnej relacji powołał nas Pan Bóg. Ze sobą samym. Możesz poznać kogoś i mieć relację na Instagramie do końca swojego życia, a możesz poznać kogoś i zamieszkać z tą osobą do końca życia i dzielić swoje życie, swoje mieszkanie i wszystko, co w nim. To jest obraz tego, że Pan Bóg nie tylko stworzył nas do relacji, ale Pan Bóg zamieszkał z nami. Zobaczmy. Wtedy to Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka, tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą. Zobaczmy, w jaki sposób Bóg stworzył człowieka poprzez oddech. Mamy tu obraz, popatrzcie, mamy tu obraz pochylającego się, by uformować Adama Boga, uformować go z prochu ziemi, a następnie delikatnie, obrazowo, zobaczcie na ten obraz, przykładając swoje usta do jego twarzy, tchnąć w niego swojego ducha, ducha życia. Widzimy tutaj, że Bóg jest osobisty, Bóg jest intymny, jest troskliwy. Życie człowieka jest oddechem Boga. Tak blisko Bóg jest zaangażowany w relacje z człowiekiem. Ale to nie wszystko. Eden był nie tylko domem dla człowieka. Eden był również domem dla Boga. Dalej w kolejnych księgach czytamy o tym, że Salomon zbudował świątynię po to, aby Bóg mógł zamieszkać ze swoim ludem. I ta świątynia miała ściany, miała sufit, miała zasłony. I człowiek mógł wejść, tylko odpowiedni człowiek i tylko w odpowiednim czasie, tylko z odpowiednią ofiarą i tylko na odpowiedni czas. Aby Bóg mógł żyć ze swoim ludem. Tymczasem w ogrodzie Eden, w kolejnym rozdziale czytamy, że Bóg przechadzał się po ogrodzie. Czytamy, że Adam i Ewa mogli usłyszeć Boga. Czytamy, że Bóg mówił do nich. To znaczy, że to jest niesamowite. Bóg stworzył ogród Eden nie tylko jako dom dla człowieka, ale jako dom, który mogą dzielić razem z Bogiem. To była intencja Bożego stworzenia, aby człowiek mógł być tak blisko ze swoim Bogiem. I właśnie dlatego i tylko dlatego Eden był rajem. Ciesząc się Bogiem, będąc z Nim blisko, żyliśmy również w odpowiedniej relacji do stworzenia. W odpowiedniej relacji do pracy. Traktowaliśmy to jako wyraz miłości do Boga za to, co nam dał. W odpowiedniej relacji do przyjemności, która przypominała nam o dobroci i miłości Boga. To Boża obecność, to relacja z Nim sprawiała, że wszystko inne miało cel. Że wszystko inne miało sens. Wszystko inne nabierało znaczenia. Dzisiaj nie jest inaczej. Wszystko nabiera swojego znaczenia tylko w odpowiedniej relacji do Boga. Zarówno twoja praca, jak i twoje relacje, jak i wszystko to, co oferuje ten świat. Problem w tym, że żyjemy w upadłym świecie, gdzie nasza relacja z Bogiem jest zaburzona. Dlatego przyjemność jest chwilowa, dobra materialne zaczynają nami rządzić, ufamy rzeczom, że nas wybawią, praca staje się niewolnikiem, zamiast powołania widzę w nim udrękę, życie jest często cierpieniem, ponieważ odrzuciliśmy Boga. Dlatego wiesz, o czym mówię. Czy czujesz czasem w życiu, że czegoś ci brakuje i nie wiesz nawet, jak to nazwać? I nie wiesz, gdzie to znaleźć? To dlatego, ponieważ zostaliśmy stworzeni do innego świata. Do relacji z Bogiem, która jest uwalniająca. Która jest satysfakcjonująca. Która jest tak bliska, jakbyśmy żyli razem z Nim. Tak więc, gdzie jest nasza nadzieja? A jest nadzieja. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, był tam pewien złoczyńca obok Niego, który powiedział: Jezu, wspomnij na mnie. Wiecie, co powiedział mu Jezus? Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Ciekawe słowo raj. Bardzo ciekawe dla pierwszych słuchaczy. Dlatego, ponieważ pierwsi słuchacze używali greckiego tłumaczenia Starego Testamentu, który nazywał się Septuaginta, który był przetłumaczony w III wieku przed naszą erą. I tam, w tej Septuagincie, kiedy czytamy o ogrodzie, to występuje słowo raj. Nie ogród, ale raj. I to jest to same słowo, które Łukasz mówi nam, że Jezus użył na krzyżu, kiedy powiedział: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Czy wiesz, dlaczego Jezus umarł na krzyżu? abyśmy mogli wrócić do miejsca, z którego pochodzimy. Abyśmy mogli znaleźć się w miejscu, które odpowie na wszystkie nasze potrzeby i pragnienia, do których zostaliśmy stworzeni, do tych prawdziwych pragnień. Dlatego naszą największą nadzieją jest tęsknota. Tęsknota za lepszym światem, który nadchodzi i który możemy mieć tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa. Jezus, umierając na krzyżu, nie tylko zagwarantował nam niebo, ale zagwarantował nam niebo dlatego, ponieważ na krzyżu pokonał grzech, który oddzielał nas od Boga. I tylko dzięki Jego ofierze my możemy mieć z powrotem naszą bliską relację z Bogiem. I kiedy znajdziemy się z powrotem w tym miejscu, które dla nas przygotuje, w Edenie, w raju, wtedy ta relacja będzie taka, jaka miała być. Ale już teraz Jezus obiecuje nam, że jest z nami. Że przez swojego Ducha możemy mieć relację z Bogiem, który nas stworzył. I to w tej relacji możemy znaleźć prawdziwy sens wszystkiego. I mieć odpowiednią perspektywę na wszystko inne, co mamy w tym życiu i co możemy mieć. I naszą nadzieją jest tęsknota. Dlaczego? Jakiś czas temu, 2 tygodnie temu dokładnie, moja żona z córką wybierały się do Cieszyna, gdzie odwiozłem je na pociąg. Miałem tam pojawić się następnego dnia po nabożeństwie. I miałem tylko jedno zadanie, żeby wrócić do domu i posprzątać dom na cacy. No i oczywiście powiedzieć, że jestem brudasem, byłoby przesadą, ale powiedzieć, że lubię sprzątać też. No więc najpierw pojechałem do biura, dokończyłem kazanie, wróciłem do domu. I kiedy wszedłem do domu, to tak trochę zatęskniłem. Za tą Leanką, nie krzyczy, nie mogę jej przytulić, za Barbarą. I pojawiła się myśl w mojej głowie. Teraz ich nie mam tutaj, ale mogę dla nich posprzątać. I ta perspektywa wystarczyła, żeby zmienić moje nastawienie do sprzątania. I uwierzcie mi, że zrobiłem to z przyjemnością. Robiłem to pół dnia, co świadczy o mojej zdolności. Ale robiłem to i nawet wynoszenie tych pampersów, jak gdybym miał to robić jednym po drugim, nie było dla mnie problemem, ponieważ robiłem to dla Leanki, którą jutro zobaczę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my jako chrześcijanie powinniśmy nauczyć się tęsknić. Tęsknić za tym dniem, kiedy Chrystus powróci i kiedy my znajdziemy się w tym miejscu, do którego należymy. Ponieważ tęsknota daje nam odpowiednią perspektywę do wszystkiego innego. Tęsknota daje nam siłę. Tęsknota uzdalnia nas do przechodzenia przez wszystkie trudy. Tęsknota uzdalnia nas do posprzątania swojego życia. To, czego potrzebujemy, to tęsknota. Abyśmy mieli odpowiednią perspektywę zarówno do tego, czym jest praca, jak i do tego, jaki jest cel każdego dobra, które widzimy na ziemi. Ono przypomina nam o tym wielkim dniu, kiedy znajdziemy się tam, w tym miejscu, do którego należymy. Pomódlmy się. Dobry Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który umarł za nas. Stałeś się jednym z nas, aby wyratować nas z naszego miejsca. Miejsca troski, miejsca pragnienia bez zaspokojenia. I abyśmy w Tobie mogli znaleźć to, do czego zostaliśmy stworzeni, do relacji z prawdziwym Bogiem. W miejscu, gdzie Bóg mieszka razem z nami. Dlatego, Panie Jezu, prosimy Cię, abyś nauczył nas tęsknić za tym miejscem i poprzez tęsknotę, aby to uzdolniło nas do odpowiedniej perspektywy i wytrwania w tym życiu. O to Cię prosimy. Amen.